Radio Kraków Kultura.
Słuchajcie Państwo, Radio Kraków Kultura. W studiu Radio Kraków Kultura gościni Szandryl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O takiej godzinie powiedziałabym nietypowej chyba dla Ciebie. Szandryl jest DJ-ką, również kuratorką sceny, promotorką sceny drum and bassowej. Raczej życie nocne, jak rozumiem. No a o takiej porze to chyba się kończy wieczór zazwyczaj muzyczny.
Można tak powiedzieć. No, zazwyczaj imprezy kończą się 6-7, chociaż z wiekiem coraz bardziej doceniam te, które się zaczynają i kończą wcześniej. W Polsce nie jest to jeszcze tak popularne jak za granicą, ale niektórzy promotorzy już nad tym działają. Mam nadzieję, że w przyszłości się to rozwinie, bo też musimy powiedzieć sobie wprost, że jakby jest niż demograficzny i mniej młodych chodzi na imprezy tak jak kiedyś. Konsumpcja też się zmieniła, choćby alkoholu. I to widać w klubach po prostu, że średnia wieku jest, przynajmniej na drum and bassach, jest wyższa.
O tym, w którą stronę scena muzyki elektronicznej, w tym drum and bassowej zmierza, będziemy sobie na pewno dzisiaj rozmawiać, ale ja, korzystając z tej okazji, że to jest twój pierwszy raz na antenie Radia Kraków Kultura, bardzo bym chciała poznać twoją historię, bo też przyznam szczerze, że gdzieś nasze drogi mniej lub bardziej przecinają się na scenie muzyki elektronicznej, ale nigdy nie było okazji ku temu, żebym również ja poznała twoją historię, czyli to, w jaki sposób ty w ogóle zaczęłaś grać muzykę elektroniczną, to jest pytanie, myślę, że ważne i od niego może zacznijmy.
Okej. Jakby moja miłość do muzyki elektronicznej zaczęła się już dawno temu, słuchając muzyki mojej siostry, która jest ode mnie o 12 lat starsza. Moja siostra słuchała różne, no wiadomo, też Metaliki, Guns N' Roses i tak dalej, mm-hmm. Więc plakaty w pokoju były.
I starsze rodzeństwo wiadomo, że bardzo istotne w życiu i rozwoju młodego człowieka.
No jasne, bo to się podkrada.
Tak.
Nie tylko koszulki, ale też kasety.
I gust również w tych pierwszych latach życia.
Tak, tak, zdecydowanie. Wiesz, 12 lat różnicy, to moja siostra Monika jest dla mnie jak druga mama, jakby nie patrzeć. Więc Monika słuchała tam rock, metal i tak dalej, ale kiedy już była starsza, no to przyszedł też czas na muzykę elektroniczną. I co prawda moja siostra chodziła w troszeczkę w inny klimat niż ja słucham, bo moja siostra jeździła do klubu, który się nazywał Akropol w Czchowie, więc to są takie klimaty bardziej manieczkowe, nie? Ale od siostry podkradałam rzeczy typu Tiesto i tak dalej i były jakieś tam happy hardcore'y. Też jak była jeszcze młodsza, trochę to słuchała jakichś tam happy hardcore'ów, no bo to był ten, wiesz, ten rave, nie? Taki, wiesz, można powiedzieć prawdziwy. I mieliśmy w pokoju, bo moja siostra ślicznie rysuje, była w szkole plastycznej i mieliśmy na ścianie takiego pingwinka, który był taki, miał z tyłu takie, wiesz, jak się nakręca zabawki. I to była okładka jakiejś kasety z jakimiś happy hardcore'ami. I ja nie wiem do tej pory, co to było. Jak ktoś słucha i wie, to niech powie. Ale to mi się jakoś gdzieś tam odbiło na głowie i myślę, że to miało też wpływ na to, że ja lubię mocniej, szybciej, wiesz, musi się dziać. Później trafiałam w towarzystwo, które grało techno. Z winyla. Nie? I sobie tak siedziałam i patrzyłam. Jeden z między innymi Arthur Krag, Oxide, P. Ta strona. I ja pamiętam, jak tak kiedyś siedziałam, patrzyłam, jak Arthur gra z winyli, nie? I tak tam coś tam się bawi na efektorze. I tak, no fajnie. I sobie powiedziałam wtedy, że jak będę stara, a wtedy miałam jakieś 16 lat, to ja sobie kupię gramofony, jak będę stara, nie? I będę miała koty, to ja sobie kupię te gramofony i będę grała techno w domu dla kotów.
Spełniłaś warunki starości? W jakim wieku?
Wiesz co, kupiłam gramofony przed 30. Płyt techno mam może 3.
Ale koty są też, tak?
Koty to już mam, koty mają teraz 11. Czekaj, 11, tak.
Czyli wszystkie warunki ku temu, żeby kupić sobie gramofony i coś z nimi zrobić, zostały spełnione. Ale te gramofony miały być kupione po to, żeby słuchać muzyki, czy żeby się uczyć miksować?
Żeby grać w domu dla siebie tylko, no bo dla mnie nie było w ogóle... Ja przez... Jak już zaczęłam później... Albo dobra, dojdźmy do tego momentu, że zaczęłam grać. No i ja sobie tam oczywiście gdzieś tam coś tam promowałam, na jakichś domóweczkach, coś tam ten. Wiedziałam, o co chodzi, nie? Że tutaj się rusza, nie? Tutaj się zmienia tempo, tu musi się dograć. Ale jakby ja nie miałam w domu też na to warunków, żeby móc samej mieć jakby, żeby móc sobie grać i mieć gdzieś tam, nie? Jakby to jest ta bardziej prywatna sprawa, ale nie miałam jakby na tyle przestrzeni u siebie, że w ogóle coś takiego mogło się zadzieć, żebym miała swoje. Więc gdzieś tam u kogoś coś tam. I pewnego dnia mój kolega, siedzieliśmy na garażu w ogóle, u ziomka na garażu, ktoś tam przyniósł gramofony, taki Patryczek. I okazało się, że Patryk Patryczek gra drum and bassy. No i Patryk Patryczek grał jungle, drum and bassy. Ja mówię, wow, gościu, ty powinieneś dziś grać po klubach, nie? On taki nieśmiały, no gdzieś tam czasem gram, nie? Chcesz, to cię zabiorę, to za tydzień gramy, nie? No fajnie. No i okazało się, to było na Dajworze, jak była jeszcze Caryca i kawiarnia naukowa i w centrum. Oni mieli imprezę dżunglową na dole w kawiarni. U góry był Partizans Crew, też grali drum and bassy. Co tam było w centrum, bo nie wiem, nie pamiętam. I byłam też ze swoimi znajomymi tam z techno, gdzieś tam łaziliśmy po klubach i nagle pojawiło się, ej, chodźmy może na Dajwór, bo tam są drum and bassy. Ja mówię, chodźcie, bo tam mój ziomek gra. Ja tam poszłam do tego ziomka. I tak okej. Ale poszliśmy do Carycy i tam były grane zupełnie inne, bo tam nie było dżunglowo, nie? Tam było bardziej, trochę bardziej komercyjnie, bardziej wesoło, że tak powiem, jakieś tam jump-upy, coś. I poznałam tam wtedy Floppiego, Mr. Floppy, taka postać, która w Krakowie dość dużo gra. Piotrek ogólnie jest, znaczy mieszka w Łódzkim, w województwie. No i tak się później złożyło, że byliśmy razem. I Piotrek grał. Piotrek grał już wtedy, nie wiem, z 8 czy tam 10 lat, coś takiego. I padł pomysł w pewnym czasie, żebyśmy zaczęli robić imprezy, bo jakoś nikomu się już nie chciało tak za bardzo.
Robić imprezy.
Robić imprezy. Tak? A ja jestem taka, wiesz, że a tu pójdę, zagadam, nie? Wiesz, jestem dość śmiała.
Czyli zaczęłaś robić imprezy, zanim zaczęłaś się grać muzykę publicznie.
Tak, 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 tak. Więc zawsze mówiłam, że zawsze byłam najpierw promotorką, później DJ-ką. Znaczy, po pierwsze rajwerką, po drugie promotorką, później DJ-ką.
Dobrze musi ta hierarchia zostać wypowiedziana dzisiaj. Czyli najpierw rajwerka, później promotorka, później DJ-ka. Tak. A coś się zmieniło dzisiaj w tym, jakbyś to ułożyła, czy to zostało na takim samym, w takiej samej kolejności?
Nie, zmieniło się. Ale o czym, dlaczego, to powiem może później. Że...
to może po przerwie muzycznej zagramy piosenkę i dojdziemy do tego, co mogło się tam zmienić i dlaczego się zmieniło. Szandril jest moją gościnią na antenie Radia Kraków Kultura.
Tu Radio Kraków Kultura.
Rozmawiamy o scenie drum and bassowej. Szandril w studiu Radia Kraków Kultura. I przed piosenką, przed utworem, kompozycją pojawił się temat kolejności tego, jak kiedyś traktowałaś, czy może definiowałaś siebie, i tam padły takie trzy rozróżnienia, że najpierw rajwerka, później promotorka, a później DJ-ka, artystka. A teraz jak jest? Wskoczyła artystka wyżej chyba, co?
No na pierwszym miejscu jest teraz DJ-ka, zdecydowanie.
A jak to jest z tym nazywaniem siebie artystą, artystką? Pytam o to dlatego, że z doświadczenia tutaj w studiu również, z wielu rozmów z różnymi artystami, artystkami elektronicznymi, ale zwłaszcza chyba DJ-ami, mam takie wrażenie, że pewnego rodzaju dystans to słowo budzi. Jak, czy ty o sobie myślisz w takich kategoriach?
Nie myślę.
Nie?
Nie. Wiesz co, jakby okej. Okay. Gdzieś tam sztuka łączenia dwóch numerów, budowania klimatu i robienia tego odpowiednio jest gdzieś tam jakąś sztuką na pewno. Ale zacznijmy w ogóle od tego, że ja, jeśli chodzi o moją jakby gdzieś tam tą karierę, nie? Ja do tej pory nie umiem w ogóle czegoś takiego jak kariera, jakby ogarnąć tego słowa, jak ktoś się mi mówi tak, ale zrobiłaś karierę. No nie, wiesz, no bo może też dlatego podchodzę do tego tak, że ja tego nie traktuję jako moją główną pracę, jako w ogóle jako pracę. Wiesz, jakby okej, nie gram też za darmo, nie? Ale to nie są takie kwoty, żebym właśnie mogła z tego normalnie sobie gdzieś tam żyć. Więc ja nie traktuję tego jakoś tak. To jest dla mnie przygoda. To jest dla mnie przygoda, która nigdy w ogóle... Ja jestem bardzo wdzięczna za to, co mnie spotkało, ile ludzi spotkałam, gdzie mogłam występować, wiesz, na Audio River 3 razy.
Iwona, ty się nie żegnasz jeszcze ze sceną. Nie, tak to już mi jakby nie. Kariera ta właśnie, o której nie chcesz tak mówić, się dzisiaj zamykała. Rozumiem, że kariera nie, przygoda, artystka nie, bardziej DJ-ka. Z czego to wynika? Bo wiesz, obiektywnie, gdyby przypasować definicję tych dwóch słów do tego, co robisz i jak ta twoja droga wygląda, no to jest to kariera i jesteś artystką. Więc dlaczego taki dystans budzą te słowa?
Jest, ale to, wiesz co, to wynika z jakichś tam wewnętrznych spraw. Nie? I ja mogę powiedzieć, że DJing mi bardzo pomógł. Jak to się mówi, brakuje mi słowa, Boże, rano jest. Z pewnością siebie. O. Z poczuciem własnej wartości gdzieś tam. Ja pamiętam na szpitalnej, bo miałam okres na szpitalnej, że byłam rezydentką, robiłam neurodydaktykę bardzo dużo razy. I podszedł do mnie chłopaczek i czy możemy sobie zrobić zdjęcie? A ja wtedy, wiesz, tak spuściłam głowę w dół i ze mną. Wiesz, dlaczego? Nie? I on tak, o Boże, jeszcze taka skromna. Ja mówię, no dobra, nie, zrobiliśmy to zdjęcie. I takie, wiesz, o Jezu. A później sobie pomyślałam tak, bo ja miałam taki problem z tym, że wiesz, ludzie sobie chcą ze mną robić zdjęcia. Teraz już tego nie mam.
A czy internet i aktywność w mediach społecznościowych przełamuje w tobie trochę tę barierę również? Bo ty często wrzucasz różne treści, różne rolki, czasem humorystyczne nawet, gdzie w ogóle nie czuć takiego jakiegoś zawstydzenia zupełnie.
Tak, mi to, bo tak jak mówię, to mi to wszystko pomogło gdzieś tam, nie? Że jakby się nie krępuję. Ja pamiętam, wiesz, jak byłam właśnie u Piotrka Figla x lat temu, nie? To przy tym mikrofonie siedziałam, wiesz, czułam, że jestem blada w ogóle, wiesz, nie? Mm-hmm. Teraz jest git. Teraz jest okay.
Potwierdzam, Iwona nie jest blada, rozmawiając ze mną dzisiaj w studiu Radia Kraków Kultura.
Ale ja myślę, że na to wpływ miało największe dla mnie zagranie po raz pierwszy na Audio River, kiedy weszłam na większą scenę. Ja się wtedy po raz pierwszy gdzieś tam bardziej na ludzi w ogóle popatrzyłam. Nie? W ogóle historia to jest taka, ja wyszłam tam w dresiku Decathlona, ja to pisałam posta o tym, do biegania, bo padało wtedy. I ja stwierdziłam, wiesz, co tam, no nie, wiesz, to będę mokra przecież, nie, to wolę być sucha. Więc przyszłam w dresiku do Decathlona, tam wiesz, co, odstrzeleni, wiesz, festiwal, no nie, więc... A ja, wiesz, bez makijażu praktycznie, włosy, Iwonka zamyka scenę Hybrid na Audio River w Płocku.
Ale ta autentyczność Iwonki chyba też jest bardzo istotna, prawda? I to w każdym wydaniu, bo ciebie naprawdę sporo osób śledzi w mediach społecznościowych. Masz ekstra interakcje z ludźmi, którzy słuchają twojej muzyki, którzy przychodzą na imprezy. Myślę, że taką interakcję, którą nie jedna osoba tworząca elektronikę, czy tę scenę muzyki elektronicznej w Polsce mogłaby pozazdrościć, albo może lepiej czegoś się nauczyć również. I tak sobie myślę, że tym kluczem właśnie jest ten dresik z Decathlona i to, że zamiast wyglądać, wolisz, żeby było ci sucho.
Tak, to jest pierwsza, to jest ważne i też zawsze miałam, że jakby wolałabym, żeby ludzie się skupiali na tym, co ja gram, a nie na tym, jak ja tam gdzieś wyglądam. Bo zdarzało mi się słyszeć na przykład teksty, a ciebie to w ogóle bawi, co grasz? Nie? A dlaczego? No bo masz taką minę, jakby ci się nie podobało.
Tak, uśmiechnij się trochę, trochę uśmiechnij.
No bo tak, bo DJ, wiesz, bo w ogóle jest tak, że DJ na imprezie, jak nie gra, to musi chcieć w ogóle ze wszystkimi rozmawiać, musi na pewno pić w ogóle alkohol też, w ogóle jak nie pijesz alkoholu, jesteś DJ, to w ogóle coś jest z tobą nie tak, nie? Że jakby...
Okay. To też są stereotypy, które się zmieniają, prawda? Teraz tak, już, no tak myślę, że zasługa trochę może też młodszego pokolenia artystów, DJ-ów, którzy zaczynają grać i którzy też nowy lifestyle trochę na tą scenę wnoszą. Myślę, że jednak używki to jest domena starszego pokolenia, a w tym młodszym pokoleniu jest więcej takiego balansu jakiegoś. Może dlatego też te młodsze pokolenia rzadziej kluby odwiedzają, ale na to już scena od wielu lat szuka patentu, jeszcze nie znalazła, ale mam nadzieję, że znajdzie, tak, i będzie się dalej rozwijać do przodu. Autentyczność. Rozmawialiśmy o autentyczności, ale też ty zarysowałaś taką postać swoją własną jako takiej osoby dość, no nieśmiałej jednak. Mówisz o tym, że to się zmieniło w czasie. Natomiast jak to jest, że osoba, która ma takie poczucie takiej nieśmiałości właśnie, czy może Nie wiem, czy to też było to, że nie lubi występować przed ludźmi, czy może być w centrum uwagi, jednak wchodzi za tą DJ-kę, gdzie no, wzrok całego parkietu jest skupiony na tobie zazwyczaj. No chyba, że impreza ma jakiś koncept, w którym DJ-a nie widać, ale to się zdarza bardzo sporadycznie.
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo umiem i nie chcę. Nie, wiesz co, jakby... Byłam kaczką dziwaczką w przedszkolu.
Bo to w ogóle też nie jest rzadka sytuacja, prawda? Wiele osób grających muzykę elektroniczną, DJ-ów, DJ-ek ma w sobie pewnego rodzaju nieśmiałość, a jednak decyduje się wykonywać takie zajęcie, zawód, hobby, zależy czym to jest w czyimś życiu, no, które wysuwa cię na pierwszy plan, więc to się zdarza.
Wiesz co, ja zawsze też mówię, że nie wszyscy producenci chcą być DJ-ami. Mm-hmm. Są producenci, którzy by woleliby po prostu też tylko produkować i nie jeździć. Nie? I też rozmawiałam z wieloma takimi, że najcięższe są te podróże. I ja też, wiesz, dużo, ja co weekend gdzieś gram. Teraz byłam w Gdańsku i jechałam, wiesz, 8 godzin w jedną stronę. Zagrałam o 5:40 powrót z powrotem, bo stwierdziłam, że no, pójść do hotelu na 12, wrócić tam, wiesz, jeszcze lato. Mm-hmm. Lato, te pociągi są jakie są, więc wolę już rano przejechać, a nie przez cały dzień w pociągu bez klimatyzacji, bo jechałam oczywiście bez klimatyzacji. 30 kilka stopni, no klasyka. I ja myślę, że ja też tak miałam, że ja chciałabym grać, nie? Ale jakby granie prowadzi do tego, że wiesz, gra na imprezach. Na imprezach są ludzie i jakby no, musisz gdzieś tam to przejść. I dobrze, że ja zaczęłam może od mniejszych imprez, nie? A później dopiero te większe. Chociaż tak jak mówię, zagranie na większej scenie, bo jak ja w tamtym roku ja grałam na Audio River z MC Koppą, to był mój występ życia, na którym w życiu się tak luźno nie czułam na scenie. Pomimo tego, że przede mną było chyba najwięcej ludzi, kiedy do tej pory miałam.
O jakiej skali mówimy, żeby też słuchaczom pokazać?
Ojejku, nie, to było kilkaset ludzi. No to wiesz, Audio River, godzina 4 rano, więc to nie jest tam ostatni set, ale wiadomo, że już są tam też ci najwytrwalsi, no bo to sobota była. Ale no tam 3/4 namiotu jeszcze było pełne, wiesz. Mm. Okej, scena drum bassowa jest mniejsza niż cirkus na Audio River, to bez dwóch zdań, bo też drum and bass jest mniej popularny w Polsce.
A może to jest tak, Iwona, że im więcej osób cię obserwuje, tym trochę odpuszcza to myślenie o tym, że w ogóle ktoś cię obserwuje, bo jak masz, wiesz, 5, 10, 20, nawet 100 osób na sali, to jednak one są policzalne, a kiedy ten tłum się robi tak szeroki, że można go traktować, no właśnie, jako tłum osób, prawda, a nie jako zbiór pojedynczych osób, to trochę mam taką intuicję, że to trochę odpuszcza wtedy.
Jest tak, ale ja też bardzo duży daje support znajomych w pierwszym rzędzie. To po prostu jest mistrzostwo. I na tym audio...
Czyli te twarze wystarczy zauważyć, żeby już było
tak,
było
tak, okay. Tak. I ja też się tego gdzieś tam nauczyłam faktycznie bawić z ludźmi, ale to ja wiem, że dużo DJ-ów ma z tym problem, żeby się nauczyć bawić z ludźmi. Ale są też ludzie, którzy wchodzą, bo ja najpierw się chciałam nauczyć grać, a później ogarniać zabawę z ludźmi, a są tacy, którzy najpierw się bawią z ludźmi, wiesz, i tam... Bo to też zależy, co grasz. W drum and bassie dużo się dzieje. Wiesz, ja nie używam loopów, gram na 3 CD-ki i to ja nie cofam się. Nie? To jak już tak leci, to już leci. A my staramy się grać właśnie dynamicznie, więc tam jest też co robić, wywijać, nie?
Czyli bardziej grasz taką winylową techniką, jednak używając DJ-ów, tak?
Ja praktycznie nie używam w ogóle nic. To leci.
No, czyli tak jakbyś grała z gramofonów, no, trochę tak. I z płyt, prawda? No, tylko, że na CDJ-ach.
No tak, tak, tak. No jakby nie używam Hotkey, rzadko mi się zdarza. Wcześniej mi się bardziej może wiesz, bo bardziej chciałam być perfekcyjna, że sobie gdzieś tam, wiesz, w domu zagrałam, nie? A no to będzie idealna fraza, nie? A teraz to w ogóle, wiesz, ja poukładam sobie tam te swoje key point na początku, żeby pozaznaczać frazę, ale jak mi coś tam nie wyjdzie, to nie, to zmieniam po prostu w ogóle, wiesz, w locie jakiś koncept, albo w ogóle się też, nie wiem, czasem tak zagram jeden numer prawie cały, bo go tak lubię, ja się wtedy bawię, nie? Ja lubię sobie zamknąć oczy za DJ-ką i sobie po prostu potańczyć chwilę sama, nie? Wiesz, a kiedyś bym tak nie zrobiła, bo wiesz, pomyślą, że może jestem taka i taka, nie?
Tu Radio Kraków Kultura.
Yeah. Szandryl w studiu Radia Kraków Kultura. Trwają tutaj dysputy pozaantenowe na tematy techniczne i technikalia miksowania, ale chciałam cię teraz, Szandryl, już w ostatniej części naszego dzisiejszego spotkania podpytać trochę o to, o tę scenę, której jesteś częścią, scenę drum and bassową. Ja rzuciłam na początku, zapowiadając twój udział w dzisiejszej audycji, taką tezą, że scena basowa generalnie, to jest dużo szersze pojęcie, ale w tym także drum and bassowa w Polsce ma się ostatnio całkiem dobrze. I tak jak przychodzą sinusoidami różne pory na różne gatunki, tak mam wrażenie, że już jakiś czas temu przyszedł czas także na drum and bass. Czy ty się z tą tezą zgodzisz?
Zgodzę się, tylko że ja też mam taką tezę, że drum and bass zawsze się miał dobrze. Mhm.
Ale w klubach przez jakiś czas go nie było.
Był. Jest cały czas. Mhm. Jest cały czas. Tylko, że dla niektórych jest go teraz więcej, bo grają A-namesy tak zwane, czyli największe gwiazdy, częściej może, ze sprawą tam powiedzmy dwóch, trzech kolektywów i mówimy o bookingach stricte bardziej komercyjnych.
A w momencie, kiedy ty na szpitalnej robiłaś neurodydaktykę, ile było innych cyklów, które drum and bass w skali miesiąca wtedy prezentowały? Pamiętasz, jak to wyglądało?
Jak ja robiłam imprezę na szpitalnej, to głównie w Polsce grali Black Sun Empire za sprawą na przykład Illegal Breaksów, takiej ekipy. Więc oni robili to, czy Netskaya. Więc okej, jakby były te, może w Krakowie było dość słabo, jeśli o to chodzi. Okej, były tam raz na jakiś czas jakieś imprezy z większymi nazwiskami, które by miały ściągnąć tam 400 plus osób. Ale też nie zawsze tak było i tu też trzeba mieć na uwadze to, że ktoś gra, to nie znaczy, że ta impreza wyjdzie i czasami imprezy bez dużych nazwisk wychodzą lepiej niż te z dużymi nazwiskami. I ja uważam, że sceny budują mniejsze imprezy i lokalni DJ-e, producenci, a nie wielkie nazwiska, które ściągają w obecnych czasach zazwyczaj ludzi, którzy wychodzą raz do roku do klubu. Nie? Bo też w dzisiejszych czasach wszyscy liczymy pieniądze bardziej i promotorzy często zarabiają na tym w ogóle najmniej, a najwięcej kluby za rental, bo klub bierze, weźmy przykład jednego krakowskiego klubu, który bierze 5000 zł za wynajem.
Wynajem przestrzeni do zrobienia własnej imprezy, tak? Na jedną noc.
Tak. A masz w tym nagłośnienie i podstawowy sprzęt, mikser i dwa CD-ki. Jeżeli chcesz coś dodatkowo, no to sama sobie pożyczysz. Musisz jeszcze mieć kogoś od świateł, nie? Albo sobie na randomie to leci. No i teraz musisz zapłacić za każdego DJ-a. I powiedzmy sobie, że średnio tam jakiś producent bardziej znany bierze 2-3 tysiące euro. Plus do tego musisz zapłacić za hotel, przelot, support. Nie? No to robi cię kwota rzędu 20-25 tysięcy złotych, czy tam nawet więcej.
Mhm. No, oczywiście. No.
I tutaj cena biletu musi być gdzieś około 100, jak i więcej, żeby ci się to w ogóle płaciło. I teraz tak, jeżeli weźmiesz tego producenta, który jest znany w mniejszej niszy, nie? Takim, wiesz, powiedzmy tak w moim neurofanku, wiesz, ja, dlatego ja też jestem, że się na końcu tą promotorką nie na samym początku, ponieważ bookingi, które ja bym chciała robić, niekoniecznie może by ściągnęły 1000 ludzi, a te bardziej komercyjne ściągają. I o tym można powiedzieć, że tak, scena drum and bassowa ma się dobrze, bo są imprezy, na których jest 1000 i więcej ludzi.
To znaczy, ja tylko, nie tylko na tym jakby kładę tę tezę, ale na przykład również na takiej obserwacji. Ja osobiście, jako również DJ-ka i producentka, nie wzięłam udziału w żadnym festiwalu muzyki elektronicznej w tym roku. Na razie nie zrealizowałam żadnego ze swoich planów, ale śledzę to, co ludzie mówią o festiwalach i to, jak one są też odbierane w mediach społecznościowych. I już nie pamiętam, czy to był Audio River, czy jakiś inny większy festiwal z elektroniką. Zaobserwowałam masę komentarzy, że chcemy więcej drum and bassu, chcemy całą scenę, która będzie grała cały czas tylko drum and bass, że w końcu drum and bass dostaje swoje 5 minut również na festiwalu, że nie jest traktowany po macoszemu tam i kilku artystów tylko wrzuconych w line-up, tylko dostaje na przykład właśnie swoje konkretne jedno miejsce. Więc to jest też taki głos, który wychodzi od ludzi, że oni chcą się bawić do tej muzyki.
Tak, i jest dużo mniejszych festiwali, powiedzmy od Audio River, które w tym roku mają scenę drum and bassową. I takim przykładem jest Hangar Festival, na którym gra w Bielsku-Białej. gdzie zaprosili tam dwóch bardzo dobrych, czołowych producentów. Ja jestem bardzo zaskoczona.
Ale czy to jest festiwal, który jest poświęcony drum and bassowi, czy elektronice w ogóle, czy w ogóle muzyczny festiwal?
To jest muzyczny. Chłopaki robili imprezę wcześniej, tylko mieli tam techno, z tego co patrzyłam. I w tym roku robią po raz pierwszy scenę drum and bassową. Jest teraz, w tym tygodniu akurat jadę do Ełku. Tam też jest scena drum and bassowa, to już jest druga ich edycja. W tamtym roku robili na dwie sceny, w tym roku chyba na trzy.
Ełk, Bielsko-Biała, to są takie mniejsze miejscowości. Czy ten drum and bass w Polsce jest faktycznie tak zdecentralizowany? Bo jednak scena tak techno opiera się o duże miasta, opiera się o Poznań, Wrocław, Warszawę, głównie chyba te miasta. Krakowa nie wyliczam, bo o Kraków się nigdy jakoś bardzo specjalnie nie opierała. A jak jest w drum and bassie? Czy istotną rolę faktycznie mniejsze miejscowości również pełnią?
Ja myślę, że generalnie to dla każdej muzyki powinien, wiesz, mniejsze miejscowości też mieć znaczenie, no bo nie wszyscy mieszkają w dużych miastach. Ja znam dużo ludzi, którzy dojeżdżają z jakichś miejsc, typu, nie wiem, Olsztyn, czy gdzieś tam, bo to tak jest, to tak brzmi, no nie?
Ale dojeżdżają gdzie? Dojeżdżają do większych miast na imprezy?
Tak, tak.
Okej, czyli jednak imprezę masz wtedy w dużym mieście, a ty musisz sobie dojechać do tego miasta. Chodzi o to, żeby również małe miasta same generowały swoje własne imprezy dla swojej własnej społeczności skupionej wokół elektroniki, prawda?
Jasne. Wiesz, ja pamiętam, jak grałam w Lesie pod Olkuszem. To jest jedna z lepszych imprez, na jakich byłam. Nie? I to potwierdza też to, że niekoniecznie trzeba chodzić na te same największe, bo na tych mniejszych często poznasz ludzi.
A jak to zrobić, Iwona, żeby i co wynika z twojego doświadczenia, jakbyś to mogła ująć? Jak to zrobić, żeby przenieść tę publiczność, taką niedzielną publiczność, która raz właśnie do roku... Też nie chcę, żeby to wybrzmiało jako zarzut, bo to jest też normalne, że my wszyscy po prostu zmieniamy swoje okoliczności życiowe i to już nie jest taki czas dla wielu osób, kiedy co tydzień da się iść do klubu imprezować, więc nawet jeżeli ktoś idzie raz w roku, to nie chcę tutaj wywoływać jakiegoś poczucia wstydu w związku z tym bynajmniej, ale jak to zrobić, żeby zachęcić te osoby również do tego, żeby zaglądały na mniejsze festiwale, zaglądały na mniejsze imprezy, albo zapoznawały się z artystami, którzy nie są super rozpoznawani, a mogą coś bardzo ciekawego muzycznie zaproponować. Bo to jest trudne zadanie, prawda?
Wiesz co, powiem ci, że ja to może powiem na swoim przykładzie. Nie? Gram 10 lat, w tym roku miałam 10 lat, a dużo ludzi do mnie podchodzi, wiesz, albo mi coś daje komentarz, że ja się dopiero o tobie dowiedziałem z YouTube'a. Wiesz, i grasz po różnych imprezach, jeździsz po całej Polsce tyle lat, a ludzie się dopiero o mnie dowiedzieli, bo wrzuciłam seta na przykład z Audio River nagrane, nie? Albo mam tam z Beats for Love, albo komentarze, mam kilka setów na DNB Portal, to jest czeski portal, powiedzmy, z imprezami, tam są z festiwali i tak dalej, ale też DJ-e mają swoje jakieś tam sety ze studiów. Ja mam tam seta na przykład z Beats for Love i ciebie bym się tu nie spodziewał. Taki komentarz. I ja też myślę, że tym i na przykład taką działalnością, którą robimy te rowery, nie? Bike Rave, nasz taki, taką imprezę mamy, co mieliśmy już w tamtym roku 3 razy, że ja jadę na jeżdżącej DJ-ce i gram do ludzi. W tym roku zmieniliśmy formę, że jadę tyłem i jestem przodem do ludzi, czyli tak jak na imprezie. Mamy kolejną 20 września taką akcję.
To jest taki moment, kiedy można spotkać trochę publiczność, która na co dzień w ogóle nie uczestniczy, czy nawet od tego święta nie uczestniczy, prawda?
Tak, i to są takie imprezach. Akcje, to są takie akcje, które ja bardziej chciałabym się teraz włączać, niż tylko robienie imprez w klubie dla ludzi, którzy tego nie znają. Bo ja też kiedyś usłyszałam to przypadkiem i mi się to spodobało. A okazało się, że ja w ogóle już słyszałam kiedyś drum and bass i słyszałam Pendulum i nie wiedziałam, że Pendulum to jest drum and bass. Nie? Już wszyscy od czegoś gdzieś zaczynali. Be Complex, Beautiful Lies. No, to zna prawie każdy drum and bassiarz i dużo ludzi, którzy... Wiesz, rudimental.
Czy zazwyczaj chyba jest taka droga, że się od takiego może nie zazwyczaj, ale często taka droga właśnie jest, że się od tego bardziej popularnej części gatunku zaczyna eksplorowanie i schodzi coraz głębiej, jeżeli ma się oczywiście ku temu wolę. Ja zresztą też jestem takim przykładem, bo moja kolekcja winyli, abstrahując od kolekcji dubowej, czy takiej jamańskiej, która gdzieś tam sobie była, ale ta właśnie klubowa rozpoczęła się od wytwórni Drum Code, którą namiętnie grywałam w klubie Święta Krowa na Floriańskiej w Krakowie. Drum Code to jest jednak...
Tak, dla innych powiedzą, że to jest obciach.
Wiele osób powie, że to jest obciach, wiele osób też ma sentyment jednak do tego obciachu, no bo właśnie stamtąd się narodziła jakaś pasja w ogóle do muzyki elektronicznej. Więc ten obciach czasem nam służy tak generalnie wszystkim, również samej scenie, tej undergroundowej, alternatywnej również.
Ja generalnie to bardzo popieram i ja w swoich setach też gdzieś tam łączę bardziej słodkie numery. To mój kolega z Warszawy określał landrynki w spirytusie.
No to poproszę jeden przykład na sam koniec rozmowy. Coś najsłodszego, o co grałaś.
Ojejku.
Pytanie, które jednak zaskoczyło.
Ojejku, bo to jest dużo tam jest. Nie, no ja lubię Johna B. grać. Lubię grać Johna B.
Iwona, gdzie ciebie będzie można spotkać w najbliższym czasie?
Teraz w Ełku, w sobotę.
A krakowianie, gdzie ciebie mogą spotkać tutaj gdzieś w okolicach? 20 września mówiłaś, że...
Tak, przejazd rowerowy
z muzyką.
Daj mi szybko spojrzeć na kalendarz.
Dobrze.
Bo mieliśmy robić co tydzień ten bike rave, ale go przenieśliśmy.
No wiadomo, że też względy pogodowe są tutaj istotne.
Słuchajcie,
no bo...
będę w Białce Tatrzańskiej na Joyride grać, jak ktoś jeździ na rowerach. To z tych takich właśnie, w Krakowie najbliżej dopiero tego 20 września.
Albo Białka Tatrzańska też, bo Polska pięknie, można w Tatry skoczyć, albo na rower również w międzyczasie, a my zapraszamy też do tego, żeby śledzić Chandril w mediach społecznościowych. Trochę humoru, tam dużo
zapraszam.
Informacji na temat muzyki.
I kotów,
i dużo i muzyki. Dokładnie tak. Chandril była moją gościnią na antenie Radia Kraków Kultura. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.